Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Jesteśmy w takiej serii, która jest zatytułowana Zwycięskie życie. I to są kazania, które mają w sobie pewien taki ciężki ładunek. One nie są łatwe, one nie są proste. One często są długie. One wymagają bardzo dużej wrażliwości i bardzo dużo szczerości wobec nas samych. Kiedy jesteśmy sami ze sobą, potrzebujemy poprosić Ducha Świętego, aby nam pomógł przerobić te lekcje. Jeśli chcesz pójść dalej, jeśli chcesz pójść w swoim życiu dalej, jeśli chcesz być bardziej dojrzałą chrześcijanką, jeśli chcesz być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, to myślę, że ta seria jest nam wszystkim mega, mega potrzebna. Kiedy słucham kazań na temat poczucia wstydu, czy poczucia odrzucenia, czy jakichkolwiek innych tematów, które dogłębnie sięgają problemów mojej duszy, mojej psychiki, a to wszystko ma niestety później wpływ na moją duchowość i na moje relacje, to widzę, jak wiele błędów popełniam, to widzę, jak wiele rzeczy mi jeszcze brakuje, ale kiedy słyszysz tytuł, to wydaje ci się, że przecież wszystko jest okej, przecież wszystko jest w jak największym porządku. I żeby było troszkę dowcipnie na początku, powiem wam, że od kilku miesięcy interesuję się kosmiczną turystyką, czyli lotami w kosmos. Z tego względu, że mój syn ma 2,5 roku, więc po prostu mnie to zainteresowało. I pytanie, czy jestem złym rodzicem? Nie wiem. Nie złapali się chyba do wcipu. Po prostu myślę, żeby czasami Samuela wystrzelić w kosmos. I nie wiem, czy jestem złym rodzicem, ale kiedy czytałem biografię Elona Muska, to bardzo mocno, czyli człowieka, który odpowiadać chce za te loty na Marsa, to bardzo mocno gdzieś w moim sercu pojawiła się taka myśl, że czasem ja chętnie bym wystrzelił się w kosmos, a czasami kogoś chętnie bym wystrzelił w kosmos. I kiedy o tym myślałem, to przyszło mi do głowy, że pewnie są inni rodzice, którzy potrafią lepiej zadbać o swoje dzieci, a ja jestem takim nieopierzonym, żółtodziobem rodzicem, który tam po prostu jeszcze nic nie wie. I często to tak jakby słychać też od ludzi, którzy mają więcej dzieci, że to jeszcze zobaczysz, że to jeszcze tam będzie różnie. I potrzebujemy jako młodzi rodzice dużo zachęty i dużo doświadczenia od tych, którzy są dalej. A więc zacząłem się zastanawiać, czy coś ze mną jest nie tak, że chcę wystrzelić dziecko w kosmos. Ale chyba nie. To jest chyba totalnie naturalne. Nie? To jest totalnie naturalne. Przyznajcie to, drodzy rodzice. Zaklaszcie teraz sami dla siebie. I kiedy zacząłem o tym myśleć, to zacząłem myśleć o tym, że często możemy się porównywać właśnie w kwestii wychowywania swoich pociech. I jakby wokół mnie mnóstwo moich znajomych w moim wieku rozpoczyna tą fantastyczną, wymagającą podróż, przygodę z dziećmi i tak dalej. I totalnie nie będę o tym mówił. Chciałem jakoś tak zagaić na początku o tych lotach w kosmos. Niekoniecznie się udało. Ale chciałem dzisiaj mówić po pierwsze o tym, aby akustyk zdjął mi troszeczkę tutaj jakby tego zbierania, żeby... O, teraz jest już lepiej. Dziękuję tobie, akustyku. A po drugie, chciałbym mówić o tym, że jest taki rodzaj negatywnego porównywania się w naszym życiu. Jest taki rodzaj porównywania pozytywnego, ale jest rodzaj porównywania negatywnego. I o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać i o to chcielibyśmy dzisiaj prosić Ducha Świętego, aby coś w nas zmieniał. A więc ten pozytywny rodzaj porównywania jest bardzo prosty. Często przychodzimy nawet do takich miejsc jak to, jak Kościół. Inspirujemy się. Inspirujemy się tym, jaką ktoś ma duchowość i chcemy pójść gdzieś dalej. Inspirujemy się ludźmi, którzy być może osiągnęli coś dobrego w biznesie, w którym my zaczynamy, w którym my początkujemy. Inspirujemy się czyimś talentami, czyimś obdarowaniem. Teraz, kiedy większość z nas ma bardzo szybkie łącze internetowe, wystarczy wrzucić jakikolwiek filmik na YouTubie i można zobaczyć ludzi, którzy są w naszych pasjach, w naszych zainteresowaniach dużo dalej i móc się niesamowicie rozwijać. Ale dzisiaj chciałbym dotknąć takiego rodzaju porównywania, którego w naszym życiu używa diabeł. Niestety, ale w naszym życiu jest mnóstwo takich rzeczy, które możemy podzielić na pół. I jeżeli w tym jest Bóg, to wszystko jest okej. Ale jeżeli nie przerabiamy pewnych lekcji z Bogiem, I tutaj dzisiaj dotkniemy właśnie problemu porównywania się. To jest to niesamowite pole diabła do tego, aby niszczyć nam życie i czasami robi to w sposób bardzo podstępny, w sposób taki, który nie widzimy przez długi, długi czas i dopiero później, kiedy wybucha bomba w naszym życiu, zaczynamy dostrzegać, gdzie popełniliśmy błędy. I dziś chcielibyśmy zastanowić się wspólnie z Duchem Świętym nad tym, co w życiu naszym możemy zmienić w takich drobnych krokach po to, aby nie doszło do tego wybuchu, aby wszystko było okej. I kiedy czytamy ostatni rozdział Ewangelii Jana, to jest on dla nas niesamowicie inspirującym momentem i przykładem porównywania się. Chrystus umarł. Większość z nas to wie. Chrystus umarł, po 3 dniach zmartwychwstał. I po tych 3 dniach spotkał się kilka razy z uczniami, których prowadził. Wiecie, historia była taka, że Piotr, który powiedzmy był liderem wszystkich apostołów, on zaparł się zanim jeszcze Jezus został ukrzyżowany i uciekł. Reszta rozpierzchła się po całym terenie tamtej ziemi, w której żył Chrystus. I Chrystus spotyka ich po raz trzeci. I spotykają się nad morzem. Jedni mówią morzem, jedni mówią jeziorem tyberiackim. I odbywa się pewne spotkanie. I pozwólcie, że dziś dotkniemy, to jest najdłuższy fragment, jaki to jest, ja go przeczytam. To jest pewna historia. Postaram się ubarwić, niech to będzie takie opowiadanie. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? I znamy ten przykład. Znamy ten przykład, kiedy Chrystus pyta Piotra o to, czy go kocha. Robi to 3 razy. Rzekł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi Jezus do Szymona mówi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? To Szymonie może bywa gdzieś tam kłopotliwe. Chodzi o Szymona Piotra, czyli Jezus rozmawia z Piotrem. To jest generalnie zakręcone. Czasami Jezus był mistrzem nadawania ksywek, więc tak to tutaj akurat wygląda. I Piotr, zwany Szymonem, czy Szymon zwany Piotrem, odpowiada mu tak: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, paś owieczki moje. I rzecze mu Chrystus mówi do Piotra po raz trzeci: czy mnie miłujesz? Zasmucił się Piotr. Wiecie, to jest tak, że czasami w naszym życiu faktycznie odbieramy coś od Boga po raz pierwszy, drugi, trzeci i czasami możemy być nawet zaskoczeni, jak Bóg może śmieć, a już najgorzej, jeśli mówi to ustami innych ludzi, których niekoniecznie lubimy, wskazywać nam na nasze błędy albo doprowadzać nas do szału, wskazując na pewne drobne problemy w naszym życiu. Ale Piotr ugryzł się w język i powiedział: tak, miłuję Cię. Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ale Chrystus mu odpowiada: paś owieczki moje. Mówi mu 3 razy to samo. 3 razy odbywają generalnie ten sam dialog. Zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Druga część już jest troszkę bardziej ciekawa. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I to jest niesamowite, ale dokładnie w taki może nietypowy sposób, chociaż typowy dla Chrystusa, Chrystus mówi Piotrowi, w jaki sposób on umrze. Że umrze śmiercią męczeńską. Co ciekawe, Piotr, kiedy miał już zostać ukrzyżowany, zdecydował się, aby ukrzyżowano go krzyżem do góry nogami, ponieważ zrobił to myślnie, nie czując się godnym umierać tak jak Chrystus. Ale ta historia nie kończy się tutaj i pójdziemy dalej. Pójdź za mną. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus. Paradoksalnie mowa jest o Janie, który napisał tą Ewangelię. Jak można być takim, żeby tak samemu o sobie pisać? W Biblii mamy kilka takich ciekawych przypadków. Jeden powiedział, że jest najbardziej pokornym człowiekiem na ziemi. Inny tam powiedział, że gdyby wszyscy byli tacy jak on, to świat byłby lepszy. Też tak czasami mówię. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa. Czasami sobie myślę, że Jezus mógłby powiedzieć coś w stylu: hej, gościu, nie masz swojej matki, musisz opierać się o moje ramię? Panie, któż jest ten, co cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Jest trochę może dziwnie wszystko tutaj przedstawione, ale w gruncie rzeczy jest dość prosto to zrozumieć. Piotr wiedział dobrze, o czym powiedział mu Chrystus, że mówił o śmierci, która go spotka, i postanowił porównać się z Janem, z tym, który tak bardzo na pokaz kochał Jezusa, to na pokaz weźmy w cudzysłów, i zapytał, a co z Janem? A Chrystus mu odpowiada, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę. Czyli Jezus mówi mu troszkę przekornie, a gdybym zechciał, że Jan w ogóle nie umrze, to co ci do tego? I to jest absolutnie, absolutnie ciekawy fragment w Biblii, w którym Biblia w taki niekoniecznie prosty, jednoznaczny sposób pokazuje nam, jak bezwzględnie Chrystus chce rozprawić się w naszym życiu z porównywaniem do innych ludzi. Czasami możemy mieć historię typu Piotr z Jezusem, zupełnie inne, ale oddające bardzo podobny albo dokładnie ten sam sens. I zadajemy pytanie, skoro ze mną tak, to co z tamtym? To co z tą, która siedzi po mojej lewej stronie w kościele, albo z tym okropnym, który siedzi dwa rzędy przede mną? Ty chodź za mną, mówi mu Jezus. Nie interesuj się, jak to mówi mój ojciec. Kiedy ja byłem młodym chłopakiem, to było zupełnie naturalne, mając dwie siostry, że czemu ja muszę posprzątać, a czemu nie one? A czemu to i czemu tamto? I mój ojciec zawsze odpowiadał, nie interesuj się. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Znowu Jezus trochę namieszał. Odpowiedział w taki nie do końca precyzyjny sposób i sobie wymyślili, że Jan nie umrze. A wiemy o tym, że Jan umarł jako więzień, jako uciekinier polityczny na wyspie Patmos. Zupełnie inna historia. A gdyby zechciał, aby ten pozostał, a przyjdę, co ci do tego? I dokładnie w tak bezwzględny sposób Chrystus chce się rozprawić z porównywaniem w naszym życiu. I dokładnie w tak wręcz autorytarny i bardzo bezwzględny sposób Chrystus chce rozprawić się z porównywaniem w moim i w twoim życiu. Więc kiedy zadajesz Jezusowi pytanie, a co z tamtym, a co z tą, a czemu nie tak, to Jezus mówi do ciebie słowa w stylu nie interesuj się, ale mówi to bardzo bezpośrednio i mówi to w niesamowity sposób. Mówi, ty chodź za mną, ty patrz na mnie, ty słuchaj tego, co ja tobie mówię, ty słuchaj tego i czytaj Boże Słowo i wyszukuj tego, co ja chcę tobie powiedzieć. Przestań interesować się innymi ludźmi. Przestań interesować się w negatywny sposób, porównywać się do innych ludzi. I to jest niezwykłe i to jest niesamowite. I to jest absolutnie niesamowite. Jezus mówi do Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci. A Piotr mu odpowiada, tak, miłuję cię. I to jest niezwykłe, ponieważ to, co robi Jezus, to daje kolejną szansę. Wiecie, jedni mówią, że to jest druga szansa. Tak naprawdę Bóg w naszym życiu daje nam kolejne szanse. Gdybyśmy mieli tylko dwie szanse od Boga, to dawno byśmy już z Bogiem nie byli. Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Ustanawia Piotra jako wybranego pośród innych uczniów i przywraca go z powrotem do służby. Tego, który się zaparł, tego, który zapomniał o nim. To jest tak jak ja i ty, którzy często zapominamy o Chrystusie, zaczynamy interesować się bardziej ludźmi i zupełnie bezpośrednio innymi pierdołami, zamiast interesować się tym, co Bóg mówi dla nas, co Chrystus ma dla nas i co Chrystus mówi do nas. A On mówi w dość prosty sposób, ale kryje się za tym coś niezwykłego i głębokiego, a ty chodź za mną. A więc Chrystus przywraca z powrotem Piotra do służby. I Jezus pokazuje nam miłość jako jedyną i uzasadnioną podstawę do służenia Mu. Jeżeli chcesz służyć Chrystusowi, to potrzebujesz miłości. I to dlaczego tak Chrystus stawia sprawę, to dlatego, że miłość do Chrystusa, twoja miłość do Chrystusa powoduje, że kochasz ludzi. A kochający ludzie, jeżeli kochasz innych ludzi, to przestajesz się do nich porównywać w negatywny sposób. To przestajesz wpadać w tą pułapkę, którą diabeł zarzuca jak sidła każdego dnia na nasze życie. I to jest niezwykłe, to jest absolutnie niezwykłe. Kiedy Piotr zostaje przywrócony z powrotem, to co robi Chrystus, to pierwsze co, mówi mu coś totalnie szokującego. Na dzień dobry nie pozostawia złudzeń. Mówi mu, w jaki sposób umrze. I dlaczego to się stanie? Że będzie męczennikiem za to, aby móc zanieść Ewangelię, zapłacić cenę swoim ciałem. I to jest absolutnie niezwykłe. Co więcej, Chrystus mówi, że tą śmiercią uwielbi Boga. To jest absolutnie niezwykłe. Wiecie, myślę, że są co najmniej dwa powody, dlaczego Chrystus tak bezpośrednio mówi o tym Piotrowi, w jaki sposób umrze. Pierwszy problem jest taki, że Piotr miewał takie okresy, gdzie objawiał się w nim taki, nazwijmy to, duch tchórzostwa. Po prostu czasami był w negatywny sposób bojaźliwy i tchórzliwy. I Jezus spotkał się z Piotrem i chciał rozwiązać w końcu ten problem. Mówi: Piotrze, musisz rozwiązać ten problem. Jeśli pójdziesz za mną, twoje życie zakończy się męczeńską śmiercią. I ja, twój Pan, Jezus Chrystus, chcę, żebyś z góry o tym wiedział. Chcę, żebyś z góry o tym wiedział. Jeśli próbujesz ludziom głosić Ewangelię w taki sposób, że to będzie niezwykłe życie, pełne przygód, bez bólu i cierpienia, to jest to półprawdą. Ponieważ ból, cierpienie spotka każdego chrześcijanina, bo Biblia mówi o tym, że mamy obiecane prześladowania. Ale kiedy jest ten ból i cierpienie i kiedy jest Jezus, to przechodzisz przez to jak suchą stopą po akwenie pełnym wody. Jak suchą stopą przez morze. I to jest absolutnie niezwykłe. A druga rzecz, wierzę, że drugim powodem, dlaczego Chrystus na dzień dobry mówi o tym Piotrowi w taki, a nie inny sposób, to to, że dokonuje Chrystus w Piotrze pewnego objawienia, aby przestał się porównywać z innymi ludźmi. I chciałbym, żebyś dzisiaj posadził siebie na miejscu Piotra i abyś otworzył swoje serce do tego, co dziś Duch Święty chce mówić. Do twojego życia, do mojego życia, abym rozprawił się z takim brakiem poczucia własnej wartości, z taką niepewnością, z jaką często się spotykamy, i przestał porównywać się z innymi ludźmi. Wiecie, uczniowie kilka razy mieli taki problem. Był taki moment, kiedy zaczęli porównywać się ze sobą, kto jest z nich największy. W innym miejscu czytamy o Janie i Jakubie, którzy pytają Jezusa, czy oni po śmierci mogliby trafić jeden po jednej, drugi po drugiej stronie tronu Chrystusa. To niestety jest normalna męska rzecz, konkurować ze sobą. To niestety jest normalna kobieca rzecz, porównywać się do siebie. To jest absolutnie ludzka zła natura, że porównujemy się do siebie nawzajem. Uczniowie nieustannie walczyli o pozycję. Nieustannie walczyli o pozycję. Między wersami każdej Ewangelii możemy to wychwycić, że walczyli o pozycję. Nigdy nie czujemy potrzeby wspinania się wyżej, nigdy nie czujemy potrzeby, nigdy nie czujesz potrzeby wspinania się na szczyt, pójścia dalej, gdy czujesz się zbyt bezpiecznie. I to, co jest niezwykłe w tej historii Szymona, zwanego Piotrem, z Jezusem, to to, że Jezus daje mu kolejną szansę, pokazuje jego problem, pomaga mu się z tym rozprawić. I to, co działo się później w życiu Piotra, jest godne totalnego naśladowania, jest godne czegoś, co budzi nasz podziw i co może być tym właściwym porównywaniem się w naszym życiu. Jezus nie ma współczucia w porównywaniu. Powiedziałem to już kilka razy i chcę to podkreślić. Jego odpowiedź na pytanie Piotra brzmi dokładnie tak samo, jak często zadawane pytania w naszym życiu, kiedy porównujemy się do innych. Pójdź za mną. Czy ja zadaję sobie czasem pytania odnośnie ludzi, którzy są w podobnym wieku do mnie, dlaczego jestem w tym miejscu, dlaczego żyję w tym mieście, dlaczego jestem w taki, a nie inny sposób obdarowany, dlaczego mam to, a tego nie mam, dlaczego jest to, a nie tamto? Czasami tak. Jaka odpowiedź jest Chrystusa na te pytania? Dokładnie taka sama, jak powiedział Piotrowi. Ty chodź za mną. A więc po pierwsze, jakie jest przekleństwo porównywania? I pójdziemy szybko. To jest kilka bardzo istotnych, trudnych rzeczy, ale musimy pójść szybko. Niezdrowe porównywania sprawia, kiedy niezdrowo porównujesz się do ludzi w taki negatywny sposób, To jest coś, co daje dużą dawkę niepewności w twoim życiu. To sprawia, że jesteśmy przewrażliwieni. To sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi. To sprawia, że ciągle chcemy konkurować z innymi. To sprawia, że plotkujemy o innych. To sprawia, że bywamy zgorzkniali. To wywołuje myśli i uczucia na temat Boga, które są negatywne, które niszczą nas samych, które czasami nam się wydaje, że poporównujemy się i nam to ulży, ale to działa w zupełnie drugą stronę. Więc porównywanie się, kiedy porównujesz się w negatywny sposób, to jest niestety, ale wielkie przekleństwo dla twojego życia. I pierwsza rzecz, porównywanie wytwarza arogancję, wyniosłość, możemy powiedzieć butę i niewłaściwe poczucie własnej wartości. Poczucie zagubienia, poczucie niepewności w naszym życiu. Gdzieś kiedyś pamiętam, że czytałem na temat tego, że około 90% modelek, czy generalnie ludzi pracujących w showbiznesie, ludzi, których często świat podziwia, ludzi, których są na okładkach wielkich magazynów i tak dalej, ma bardzo wysoki problem z niską samooceną. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Każdy psycholog zna odpowiedź po prostu jak na zawołanie. To są ludzie, którzy ustawiani są na świeczniku i którzy ciągle i ciągle porównywani są z innymi ludźmi. Którzy ciągle i ciągle porównywani są z innymi ludźmi. I ktoś, kto w naszych oczach jest kimś idealnym, jest czymś, czy czymś w sensie ideałem, do czego dążymy, jest ciągle i ciągle porównywany. I to jest absolutnie chore. To jest absolutnie chore. Kiedy porównujesz się z innymi ludźmi, możesz myśleć albo, że jesteś lepszy i poniżasz innych ludzi, albo wpadasz w drugi ruch, w drugą pułapkę i zaczynasz myśleć bardzo krytycznie, negatywnie o sobie i zaczynasz się dołować. Twoja samoocena jest totalnie zaniżona. Zapominasz o tym, że Bóg ustanowił ciebie takim, jakim jesteś, urodziłeś się tam, gdzie Bóg zaplanował i tak dalej, do tego tematu jeszcze wrócimy. Po drugie, porównywanie koncentruje nas na ludziach zamiast na Bogu. Kiedy w Kościele spotykamy się, mówimy o tym, jak rozwijać naszą relację z Bogiem, to dużo mówimy na temat relacji z ludźmi, ale kiedy przesadzasz z koncentrowaniem się na ludziach, kiedy przesadzasz w takiej formie, że zaczynasz się ciągle i ciągle porównywać, to nagle ludzie wokół ciebie mogą stać się bożkami, zamiast Chrystus przez duże B stać się twoim Bogiem. Porównywania sprawia, że skupiam się na sobie i na innych, zamiast na tym, co Bóg ma dla mnie. To jest coś, co robi z nami porównywanie. I list do Rzymian mówi tak. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Chrystus powiedział do Piotra, idź za mną. Wiecie, to idź za mną to jest nic innego, jak kiedy mówi, zostaw Jana w spokoju, oderwij oczy od Jana, zostaw Jana w spokoju, nie interesuj się. Pójdź za mną. Ja mam dla ciebie coś niezwykłego. Ja mam dla ciebie coś unikalnego. Ja mam dla ciebie coś ekstra. Ja mam prawdziwe życie dla ciebie. Czy wiecie o tym, że to jest absolutną prawdą i jest to częścią Ewangelii, o której często też zapominamy, że Bóg ma unikalny plan dla życia każdego z nas. Że Bóg ma unikalny plan dla życia każdego z nas. I wiecie, wielu chrześcijan jest totalnie leniwych. Zostają w takim miejscu, że przyjmują zbawienie, chodzą do kościoła, a kolektę traktują jak zapłatę w kawiarni. Zapłacę parę złotych, wysłucham fajnego kazania, spotkam się z fajnymi ludźmi, powącham fajnych kwiatuszków, napiję się dobrej kawy, zapłacę za nią albo nie. Po prostu odbębnie to, jest fajna część niedzieli, wiecie, kościół wygląda coraz bardziej atrakcyjny, są świata, to wszystko jest naprawdę spoko, to wszystko wygląda jak koncert, to wszystko troszkę podnosi mnie na duchu. Spotyka mnie ten fantastyczny człowiek, nie mówię o sobie, inny, który jest taki pozytywny i radosny i on po prostu powie mi coś miłego, poczuję się lepiej, wrócę do domu, zjem sobie fajny obiad, gdzie tam będę gotował, pójdę do mojej mamy, ona fajnie gotuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I traktujemy Kościół jako po prostu jak kino, jako miejsce, w którym możemy coś fajnego zrobić. Ale Chrystus mówi do Piotra bardzo prosto, zostaw Jana, zostaw go w spokoju, ty pójdź za mną. I to, o czym zapominamy, to zapominamy, bo chrześcijanie stają się leniwi, że każdy z nas ma ogromną odpowiedzialność, aby odkryć, co Bóg ma dla nas. Aby odkryć, co Bóg ma dla nas. Bo jeśli Chrystus mówi, chodź za mną, to on nie mówi tego, chodź za mną, ja wiesz co, jestem takim fajnym gościem. Tu w Oleśnie masz taki fajny kościół, tam se chodź. Tam znajdziesz jakąś grupę domową, tam sobie chodź na te grupy. Generalnie oni tam robią dużo rzeczy, w coś się zaangażujesz. Może cię wrzucą w kawiarnię, jak jakoś wyglądasz. Może zaczniesz robić tam te rzeczy czy inne. Jak nie, to jakoś cię tam ogarną. Słuchaj, tam są tacy ludzie fajni, oni cię wyszkolą, oni cię skoczują, będziesz naprawdę dobry. A po prostu zapiszesz się tak na te wszystkie kursy. Słuchaj, tam jest kurs co najmniej jeden w kwartale. Będziesz lepszy człowiekiem, po prostu pójdziesz gdzieś dalej. Czy to ma Chrystus na myśli, kiedy mówi chodź za mną? Wiecie, oni mają nawet kasy dużo na koncie. Powiedz, że umiesz grać na gitarze. Może ci nawet kupią tą gitarę. Kupią ci wszystkie tam rzeczy. Stary, o strunach zapomnij. Będą ci zamawiać. Będziesz miał nowe struny. Tam potrzebują gitarzysty. Idź, oni tam, będziesz sobie tam grał. Na próbach jest spoko. Czasem mała zadyma, ale wytrzymasz. Po prostu jest fajnie. Chodź za mną, mówię ci, turbo totalnie nudne życie chcę tobie dać, bez żadnych celów, jak chodź se dalej na obiady do mama, rób se to wszystko, chodź za mną, będzie fajnie. Czy to jest Jezus?
Absolutnie.
Gdyby taki był Jezus, to nie czytalibyśmy o tym, o czym czytamy we wszystkich listach Piotra, Pawła i tak dalej. Nawet mi się to udało. Porównywanie utrudnia nam i blokuje zaufanie do Boga. OK? Porównywanie utrudnia nam i blokuje zaufanie do Boga. Nie wiem, czy wiesz, ale w relacji z Bogiem chodzi o to, abyśmy Mu zaufali. Nie wiem, czy wiesz, ale w relacji z Bogiem chodzi o to, abyśmy nie blokowali, ale zaufali Mu w pełni. W tym, że On Ciebie może uzdrawiać. W tym, że On może pomóc Tobie głosić z sukcesem, czyli z takim momentem, w którym ludzie przyjmują Jezusa jako swojego Zbawiciela. To znaczy, że On chce dawać Tobie kolejne wyzwania. To oznacza, że On chce Cię wprowadzić na głębsze wody. Ale porównywanie utrudnia nam i blokuje zaufanie do Boga. I to jest... Wiecie, nieufność wobec Boga to jest jak takie coś, co nazwijmy to takim jądrem, takim skoncentrowanym miejscem, którego diabeł używa, aby oddzielić nas od Boga. Pozwólcie, że wam to wytłumaczę. Troszeczkę więcej na ten temat powiem. Jak to rozumiem? Czasami możemy porównywać się, że inni są mądrzejsi, że inni mają lepsze małżeństwa, że inni mają fajniejsze domy, fajniejsze samochody, fajniejsze w ogóle życie. W ogóle jakoś tak patrzę na nich i się wydają tacy lepsi, tacy bardziej na czasie, tacy bardziej do przodu. Zbierają więcej polubień w sieci i te wszystkie tam pierdoły, bla, bla, bla. I wiecie, co sprawiło, wierzę w to mocno, że tak było, wiecie, co sprawiło pewną rysę w sercu Piotra. Myślę, że Piotr mógł pomyśleć, że Jezus kocha Jana bardziej niż jego. Myślę, że wielu z nas myśli, że Jezus może kochać bardziej naszego pastora niż ciebie. Myślę, że czasami część z nas może myśleć, że Jezus kocha bardziej tych, którym się bardziej wiedzie, którzy z pozoru mają coś lepiej w życiu. Zaraz dojdziemy, że oni wcale nie mają lepiej. Odrzucenie tego, co Bóg ma dla nas, chodź za mną, to nie jest, że Jezus zaprowadzi cię do kościoła, to co mówiłem, to podstawa niezdrowego porównywania się w naszym życiu. Musisz pamiętać, że wszyscy jesteśmy Jego ulubieńcami. To prawda. To prawda, że mówimy o pewnych Bożych ulubieńcach w cudzysłowie, których Bóg w taki ponadnaturalny sposób wyposażył na przykład w dar uzdrawiania. Ale to jest już problem tych ludzi i wielki ciężar i wielka odpowiedzialność. Czy zrobią to we właściwy sposób? I nie wiem, czy dobrze by było, gdyby każdy z nas funkcjonował w tak silnym obdarowaniu. Nie wiem, czy bylibyśmy się w stanie z tak potężnym ego spotkać wszyscy w kościele razem. Kolejne, porównywanie powoduje, że stajemy się urażeni i odrzucamy innych. Jeśli nie możemy zaakceptować błogosławieństwa innych ludzi, jeśli nie możesz zaakceptować, jeśli nie możesz przeżyć, że ktoś ma coś lepiej, że ktoś ma czegoś więcej albo po prostu ładniej, to zastanów się, z kim coś jest nie tak. Jeśli nie możesz zaakceptować błogosławieństwa innych ludzi, Coś jest z nami nie tak. Z nami, nie z nimi. Kolejna rzecz. Porównywania sprawia, że staramy się być kimś, kim nie jesteśmy. Jest taka niecenzuralna scena w moim ulubionym polskiej firmie Dzień Świra, kiedy, no nie mogę zacytować, jesteśmy w kościele, a mam dwójkę małych dzieci, by jeszcze zaczęły naśladować. Kiedy on mówi coś w stylu, że znowu nie byłem sobą. I tak często jest w naszym życiu. Nie wiem, czy tak macie, ale myślę, że ludzie, którzy mają troszkę bardziej niż przeciętną, rozbudowaną inteligencję emocjonalną i potrafią krytycznie myśleć o sobie, to czasami na koniec dnia myślą sobie, nie do końca byłem sobą. Nie do końca byłem tym, kim chciałbym być. Nie do końca powiedziałem tak, jak chciałem powiedzieć. Nie do końca zachowałem się tak, jak chciałem się zachować. Wiecie, jaki dumny byłem wczoraj, kiedy pędziłem spóźniony na urodziny mojego szwagra z Samuelem rowerem jadę i jakaś dziewczyna w fajnym, luksusowym Mercedesie stanęła mi prosto na chodniku, który jechałem, a mogę jechać tym chodnikiem, i stanęła mi prosto. I generalnie moje reakcje w takich sytuacjach są bardzo jednoznaczne. One przypominają taką dość skrótową reakcję, jaką Jezus zastosował wobec Piotra, ale bywają niecenzuralne. I jaki byłem dumny z siebie, kiedy po prostu uśmiechnąłem się do niej i pomachałem. Naprawdę. Fantastycznie. A więc porównywanie sprawia, że staramy się być kimś, kim nie jesteśmy. I pamiętaj, że możesz być tylko sobą. Troszkę więcej zaraz o tym powiem, ale możesz być tylko sobą. Innymi słowy, Bóg stworzył ciebie, abyś był sobą, abyś osiągnął to, co On ma dla ciebie, abyś czuł się dobrze sam ze sobą. Ci ludzie, czasami chrześcijanie, wpadają w pułapkę, że ich życie musi być szczęśliwe. Ono musi być szczęśliwe, czyli błogosławione, mówiąc inaczej, jeśli chodzi o twoją relację z Bogiem, jeśli chodzi o zrozumienie i odnalezienie bezpieczeństwa w twojej tożsamości w Bogu, a nigdy nie będziesz do końca szczęśliwy z tego wszystkiego, co masz, bo to są rzeczy materialne. Nigdy nie będziemy szczęśliwi z tego wszystkiego. Kiedy pomyślałbym o sobie 10 lat temu, materialnie o tym, co mam teraz, to wtedy myślałbym, oj, jaki ja będę szczęśliwy. Niestety bywam bardzo nieszczęśliwy. Niestety bywam bardzo rozgoryczony. Niestety bywam bardzo obrażony na Boga. Niestety porównuję się do innych ludzi. Niestety wpadam we wszystkie pułapki, o których dzisiaj mówię. Więc Piotr musiał być Piotrem, Jan musiał być Janem, ja muszę być sobą, ty musisz być sobą. Psalm 139, 16 werset mówi, że oczy twoje widziały czyny moje, w księdze twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Piotr musiał być Piotrem, Jan musiał być Janem, ja muszę być sobą, ty musisz być sobą, ale dodajmy tu jedną ważną rzecz, który ciągle zmienia się w Bożym procesie. Tu nie chodzi o to, że kupisz sobie czapeczkę z napisem jestem sobą i jest mi z tym dobrze. To nie do końca jest prawda. Nawet więcej, to totalnie nie jest prawda. Fajnie, jak ludzie się czują sami ze sobą. Gorzej, jak są totalnymi chamami i czują się sami ze sobą. Znam takich. Troszkę problem, kiedy mają problem z wyrażaniem siebie na temat innych i mówią, że są sobą. I mówią, że oni są sobą, dlatego oni są szczerzy i mówią, co chcą i bla, bla, bla. Głupoty gadają. Który zmienia się ciągle w Bożym procesie, ok? Więc bądź sobą, idź za Chrystusem i też zaufaj, o czym za moment będziemy mówić, że Jezus pracuje też w życiu innych. Kolejne, porównywanie jest z czymś, co otwiera diabłu drzwi do naszego życia. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w swoich sercach, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. To jest fragment, który potrafi przerazić, jeśli tak naprawdę weźmiesz go sobie do serca. Zazdrość to jest nic innego jak podstawa prawie wszystkich porównywań. Jeżeli porównujemy się do siebie, to po prostu zazdrościmy innym. A definicja zazdrości jest bardzo prosta. To jest nic innego jak poczucie niezadowolenia w odniesieniu do korzyści, sukcesów i dóbr, które mają inni wokół nas. Mateusza 27:18 mówi, że Żydzi oddali Jezusa Rzymianom z powodu zazdrości. Psalm 106 mówi, że dzieci Izraela zbuntowały się przeciwko Mojżeszowi z powodu zazdrości. To, co mówi zazdrość w naszym życiu, to mówi, nie podoba mi się to, że ty jesteś lepszy ode mnie. Nie podoba mi się to, że masz więcej władzy, że masz więcej wpływu, że masz lepsze małżeństwo, że masz lepsze dzieci, że masz więcej pieniędzy. Zazdrość i porównywanie otwiera drzwi diabłu, a to sprawia, że w twoim życiu będzie kłótliwość, niepokój i wszelkie złe czyny. Kilka uwag dotyczących porównywania. Musimy jeszcze bardziej przyspieszyć. Musisz zrozumieć jedną bardzo istotną rzecz. W wielkim cudzysłowie nikt nie otrzymuje całego pakietu. Dlatego jesteśmy Kościołem. Dlatego Chrystus przyrównał nas do ciała Jezusa Chrystusa. Do ciała, tak? Którym jest Jezus Chrystus. Pierwszy Koryntian mówi tak, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie części ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Stanowisz ciało, nie dostajesz całego pakietu, nie dostajesz wszystkiego, co mógłbyś dostać, ponieważ Bóg chce, abyśmy funkcjonowali w jakichś społecznościach, w jakichś wspólnotach i w jakichś kościołach. Jeżeli uważasz, że dobrym pomysłem będzie, że ty nie będziesz częścią większego kościoła, że ty sobie będziesz tam gdzieś takim wolnym elektronem, omija cię wiele Bożego błogosławieństwa, a przede wszystkim zadajesz kłam temu, co mówi Boże Słowo na temat tego, czym jest Kościół. I to prawda, że Kościół jest tam, gdzie spotyka się dwóch lub trzech, ale im więcej ludzi, tym więcej szansy na to, abyś w tym Bożym procesie doznał naprawdę szybkich, gruntownych przemian. Jeśli chcesz być kimś innym, pamiętaj, że zgodnie z Biblią jesteśmy wszyscy razem Bożym ciałem. Kolejna rzecz. Im bardziej jesteś znany, tym mniejszy masz realny wpływ. O co tutaj chodzi? Zilustruję to w ten sposób, że nauczyciele mają wpływ na dzieci. Tak? Nauczyciele robili wszystko, aby mieć wpływ na mnie, kiedy byłem w gimnazjum i w liceum. To się oczywiście z różnymi skutkami im udawało. Ale sytuacja nabierała innego obrotu, kiedy oprócz nauczyciela był jeszcze mój ojciec. A takich spotkań też kilka w życiu zaliczyłem. A więc moje poczucie autorytetu wobec sytuacji, kiedy spotkałem się tylko z nauczycielem, było bardziej w takiej, nazwijmy to, linii kpiąco zbuntowanej. Natomiast kiedy był już mój ojciec, to była kpiąco zbuntowana, połączona z pokorą, przestraszeniem i przerażeniem. Okej? Okay? A więc dokładnie tak to wygląda, że nauczyciele mają wpływ duży, kiedy spotykają się w klasie z 20 uczniami. Ale naturalnie matka czy ojciec tego jednego ucznia w klasie będzie miało prawdziwy wpływ na życie tych ludzi. I teraz o co chodzi? Czasami możemy myśleć, że porównując się do tych, którym Bóg daje duży wpływ, którym Bóg daje możliwość głoszenia kazań albo posiadania jakichś dużych kościołów i tak dalej, i tak dalej, to są ludzie, którzy mają faktyczny wpływ na życie innych i to są ci lepsi. To jest nic innego jak złudny wynik naszego porównywania się z ludźmi. Im bardziej jesteś znany, tak naprawdę masz mniejszy realny wpływ. Bądź wdzięczny Bogu za to, że możesz być liderem, pasterzem dla swojej grupy domowej, bądź wdzięczny za grupę, na którą chodzisz, bądź wdzięczny, bo to wśród takiej małej liczby osób jesteś w stanie osiągnąć zdecydowanie więcej. Kolejna rzecz. Bóg daje najgłębsze dary ludziom i w miejscach, których się najmniej spodziewamy. To jest nic innego jak to słynne Betlejem, w którym urodził się Chrystus. Albo nic innego jak jakiś bardzo nieznany człowiek, gdzieś misjonarz w Ameryce Południowej, który wskrzesza zmarłych średnio raz na godzinę. Okej? Okay? Więc Bóg daje najgłębsze dary tym, którym się najmniej spodziewamy. Biblia mówi, że w ciele uważamy niektóre części za mniej zacne. otaczamy je większym, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych części naszych dbamy o większą przyzwoitość. Często wydaje nam się, że w Kościele są dary na scenę, są dary na Facebooka, są dary, którymi możemy się pochwalić. I wydaje nam się, że te dary takie bardzo widoczne to są te najlepsze. Porównujemy się do tych ludzi. Chora pułapka. Bóg daje nam różne dary. Musimy się nauczyć wzajemnie szanować i korzystać z tych darów. Musimy nauczyć się wzajemnie szanować i korzystać z darów, które ma twój brat, które ma twoja siostra. To są takie jakby przestarzałe słowa, siostra, brat. Ale dokładnie o taki poziom relacji chodziło Chrystusowi, kiedy mówił o Kościele. Kolejna rzecz. Większy wpływ, większa władza, o której mówimy, większa taka popularność i znaność, to musisz wiedzieć, że to większa odpowiedzialność, stres i napięcie. Wiecie, wielu z nas lubi czytać książki i biografie o słynnych ludziach. Lubisz czytać historie o fantastycznych obdarowaniach tych, których Bóg po prostu w niezwykły sposób silnie obdarował. I chcielibyśmy być w ich skórze. Ale zapominamy o tym, że ci ludzie przechodzą ogromny stres, ogromne napięcie i ogromną odpowiedzialność. Musisz to zrozumieć, że kiedy ktoś funkcjonuje w ogromnym autorytecie, będąc przywódcą, będąc kimś naprawdę znanym, popularnym, zmaga się z przeogromnym stresem i napięciem i niestety często dochodzi do sytuacji, że słyszymy, że po kilku latach taki człowiek funkcjonował dwutorowo. Był znany, popularny i bardzo szanowany, a z drugiej strony walczył z depresją, uzależnieniem, nałogami itd., itd. I po latach pewne rzeczy wychodzą. I dochodzi do takich coming outów, kiedy ludzie w wywiadach opowiadają, jak bardzo znani i popularni byli, a z drugiej strony jak bardzo ciężko w życiu im było. Kolejna rzecz. Wszyscy mamy do czynienia z niewłaściwym poczuciem własnej wartości. Wiecie, że kiedy 5 osób spotka się w jednym miejscu, to jeden myśli, chciałbym mieć jej ciało. Chciałabym mieć jej ciało. Ale tak też może pomyśleć i nie ma się co śmiać. Chciałbym mieć jego przyjaciół. Są lepsi. Chciałabym mieć jej dom. Chciałabym mieć ich małżeństwo. Chciałbym mieć jego samochód. 5 ludzi spotyka się i zauważ, że każdy myśli o czymś, co chciałby w życiu innego. I każdy tak naprawdę w swoich myślach wpada w tą samą pułapkę porównywania się. Wszyscy czasem czujemy się zagubieni, wszyscy czasem zazdrościmy, ale pamiętaj o tym, że zazdrość i taki brak poczucia własnej wartości napędza, strasznie napędza, bezlitośnie napędza porównywanie się w naszym życiu, czyli tak tym samym działanie diabła w naszym życiu. Po kolejne, pamiętaj, że każdy ma swój ból. O co chodzi? Często patrzymy na ludzi w bardzo wymiarowy sposób, jednowymiarowy sposób. Patrzymy na pastora, patrzymy na kogoś, kto jest znany, że on zawsze jest znany, że on zawsze jest taki wysłuchiwany, że on zawsze z pełnym poczuciem pewności o wszystkim mówi. Tym samym jego życie jest bardzo lekkie, tym samym jego życie musi być bardzo przyjemne, poukładane, jest zawsze taki życzliwy, jest zawsze taki przyjemny i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma swój ból. Musisz zrozumieć, że ludzie wracają do swoich domów i każdy z nich tam przeżywa swój ból. Każdy z nich tam przeżywa swój problem. Często dzięki Bogu ten problem mija, ale pojawia się kolejne wyzwanie i kolejne. Każdy z nas ma jakiś swój ból. I czasami myślisz, że chciałbyś być tym, ale nie wiesz, że ta osoba ma taki albo inny ból w swoim życiu. Którym uczniem byś wolał być? Piotrem czy Janem? Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Piotrowi Jezus przepowiedział męczeńską śmierć. I tak nie do końca powiedział, że Jan nigdy nie umrze. Którym uczniem chciałbyś być? Większe błogosławieństwo i obdarowanie to większa odpowiedzialność przed Bogiem. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać, a komu wiele powierzono, od tego będzie się więcej wymagać. I gdyby kiedyś ktoś zaproponował tobie, żebyś wygłosił gdzieś jakieś kazanie, to możesz użyć słów Biblii. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Biblia znowuż jednoznacznie rozprawia się z tym, że im więcej błogosławieństwa, im więcej talentów, tym więcej Bóg od nas wymaga. Nie dla wszystkich jest to, co jest dla jednej czy drugiej osoby. Niech Jan będzie Janem, niech Piotr będzie Piotrem, a ja i ty niech będziemy najlepszą wersją siebie, którą Bóg ciągle i ciągle chce udoskonalać w sytuacji, kiedy mówimy Mu tak na Jego pytanie i zachętę, chodź za mną. Jakie są przyczyny porównywania się? Dlaczego się porównujemy? Po pierwsze, nie akceptujemy tego, kim Bóg nas stworzył. Wiecie, że Bóg powiedział nam, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego? Wiecie, że nie ma nic złego w tym, że chcesz w zdrowy sposób kochać siebie? Potrzebujesz do tego Boga. Po drugie, brak poczucia bezpieczeństwa i odkrycia tożsamości, jaką mam w Bogu, to jest kolejna przyczyna, kiedy się porównujemy. Wiecie, że Biblia mówi znowuż jednoznacznie, w Księdze Jeremiasza 17:7 mówi, błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Kolejna rzecz to chciwość. Mówimy dużo dzisiaj o chciwości i zazdrości. Chciwość to nic innego jak nadmierne pragnienie. Mam już coś, ale chcę mieć więcej. Chciwość chce zawsze więcej niż potrzebujemy i więcej niż Bóg chce, abyśmy mieli. Jeżeli zaakceptuję w moim życiu fakt, że mam tyle, ile Bóg chce, abym miał, mogę się modlić, nic nie stoi na przeszkodzie o więcej. Mogę prosić Boga o więcej, ale jeśli żyję z Nim, jeśli ufam Mu, jeśli zaufałem Mu i chcę za Nim podążać, to mogę być spokojny, że skoro ptaki nakarmione i lilie nie mają się o co martwić, to i o Mateuszu nie zapomni. Kolejna rzecz to błędna koncepcja Boga. Jeżeli interpretujemy w taki sposób, że Bóg innych bardziej błogosławi, że Bóg innych bardziej kocha, że Bóg ma więcej wyrozumiałości i troski wobec innych, to czujemy się odrzuceni. Ale zapominamy podstawy, że Bóg mówi w swoim słowie, że jesteś źrenicą Jego oka i kiedy to czytasz, to mówi o tobie. On nie mówi, że źrenicą Jego oka jest osoba, która będzie siedzieć w czwartym rzędzie za tobą, piąte krzesło od lewej ściany, to o niej jest napisane. Nie. Biblia mówi o tym, że ty i ja jesteśmy źrenicą Jego oka. I to jest właściwa koncepcja Boga, który kocha każdego. Kolejna rzecz, która jest powodem, to brak miłości do innych. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, to cieszysz się z czyjegoś szczęścia. I ja mam mnóstwo ludzi, którzy w momencie, kiedy ja oddałem swoje życie Chrystusowi, kiedy zdecydowałem się powiedzieć Jezusowi tak na Jego propozycje i pytania, chodź za mną. I nasze życie jakoś w różne rewiry nas zaprowadziło. Jedni mieszkają w Oleśnie, inni gdzieś w tym kraju, inni poza tym krajem. Innych poznałem gdzieś jeszcze w międzyczasie. I każdy z nich jest na innym etapie w swoim życiu. Czasami jesteśmy na podobnym, później jeden się oddala, jeden jest gdzieś tam. Wiecie, jak to jest. Spotykasz się ze znajomym po 15 latach i po prostu zaczynasz widzieć różnice. I kiedy są to złe różnice, w sensie komuś jest coś gorzej, to jest mi rzeczywiście przykro. Ale chcę tutaj powiedzieć jedną rzecz, że wierzę mocno, że nauczyłem się już w znacznej mierze cieszyć szczęściem innych, cieszyć z ich błogosławieństwa materialnego, cieszyć z ich zdrowia, cieszyć z ich powodzenia, cieszyć z ich sukcesów, cieszyć się z kościołów, w których są, cieszyć się z kościołów, które założyli, cieszyć się z rzeczy, które Bóg przygotował dla ich życia, bo niech oni są sobą, a ja jestem sobą. Kolejna rzecz to zazdrość. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Moje najnowsze ulubione uzależnienie, zresztą które gdzieś tam jest od wielu, wielu lat, to jest oglądanie, zabrzmi może śmiesznie, to jest oglądanie wcale nie Facebooka czy Instagrama, ale oglądanie testów samochodów na YouTubie. Jakby moją nazwijmy to pasją, to za dużo, gdzieś tam jest motoryzacja i kiedyś przyjdzie ten dzień, że i ja będę miał jakiś szybki sportowy samochód. To musi nastąpić. Ale kiedy czytam ten fragment, to dociera do mnie, że niekoniecznie to się stanie. Ale próbuję negocjować z Bogiem. Nawet taki stary, 15-letni może być. Żeby miał dobre odejście. Po czwarte, jak pokonać porównywanie się? Powoli kończymy. Wytrzymujecie, wytrzymaliście. Teraz, gdy w jakimś stopniu zrozumieliśmy przyczyny, zrozumieliśmy konsekwencje porównywania, możemy krótko skupić się na tym, aby zostać zwycięzcami. Wiecie, 40 parę minut, czy tam ile, to nie jest sposób. Dlatego powiedziałem ci, że to są kazania, które wymagają niesamowitej wrażliwości naszej na to, aby Bóg mógł coś w nas zmienić. Przyznaję, że kiedy słyszałem tytuły pewnych kazań, myślałem sobie, nic mnie tu dzisiaj nie zaskoczy. Jak bardzo się myliłem, kiedy się kończyło. I podobnie może być u nas. Po pierwsze, dziękuj Bogu za to, kim jesteś i akceptuj siebie. Wiecie, że taką dobrą receptą na rozpoczęcie dnia wcale nie jest pół szklanki siemienia lnianego. Ani espresso. Ale podziękowanie Bogu za to, kim jesteś, za to, gdzie mieszkasz, za to, co masz w lodówce, za to, co masz w garażu albo na parkingu. Chociaż chciałoby się trochę tam szybciej. Diabeł będzie uderzał do końca życia. Jak mówi Jimmy Evans, tak naprawdę autor tego kazania, diabeł będzie uderzał do końca życia, do końca twojego życia, do końca mojego życia, diabeł będzie uderzał i uderzał i uderzał i uderzał w zrozumienie tego, kim jestem w Bogu. Będzie uderzał i budował ogromne poczucie niepewności, będzie uderzał w tożsamość, jaką Bóg chce nam nadać do końca naszego życia na tej ziemi. Boże, dziękuję ci za to, kim jestem, kim mnie stworzyłeś. Dziękuję ci za to, co kazałeś mi zrobić. Dziękuję ci za umieszczenie mnie dokładnie w tym miejscu, w którym chcesz, żebym był. A potem idziesz i wykupujesz miejsce na cmentarzu komunalnym i to już jest zdecydowane, że tu umrzesz. Wielu z was tutaj wyprowadzi się z tego miasta i w sumie może i dobrze. Niech Bóg ma dobre rzeczy też dla was dalej. Kiedy poczujesz, to jest misja naszego kościoła, pół żartem, pół serio, a teraz już zupełnie serio. Kiedy poczujesz się niepewnie, to zaraz przyjdzie diabeł, żeby porównać się z innymi. Chwal Boga, jesteś wyjątkowy w Panu, jakkolwiek religijnie to nie brzmi. Zaufaj Bogu w swoich potrzebach i pragnieniach. Zamiast skupiać się na innych, na tym, co w ich życiu uważasz, powinno się zmienić, na twoje recepty wobec ich życia, skup się na byciu sobą, w relacji z Bogiem i tego, jak Bóg ciebie widzi za jakiś czas. Jeśli zaczniesz konkurować z innymi, staniesz się zazdrosny, pożądliwy, nie będziesz mieć nigdy dobrych relacji. One powierzchownie może będą ok, ale nigdy nie będziesz mieć dobrych relacji. Kiedy Jezus powiedział Piotrowi o swojej przyszłości, Piotr powinien powiedzieć i na szczęście powiedział, albo niemal nacisnął taki guzik, akceptuję. Jezus musiał z nim odbyć tą rozmowę i dać mu tą lekcję, aby przestał porównywać się z kimkolwiek innym. Piotr miał trochę z tym problem. My mamy z tym trochę albo trochę bardziej problem. Piotr miał trochę z tym problem, że chciał być taki równy albo nawet trochę lepszy od innych. My czujemy się lepiej, kiedy jesteśmy tak na równi z innymi albo trochę lepiej. Czasami może szukasz, no dobra, tu jest lepszy, tu jest lepszy, tu, ale w tym to go wyprzedzam. Zaufaj, że Bóg pracuje również w innych ludziach. Musimy przestać ingerować w dzieło, jakie Bóg ma dla innych ludzi. Możemy ludzi zachęcać, możemy ludzi inspirować. Nie ma nic złego w tym, aby zwrócić im uwagę. Nie ma nic złego w tym, kiedy, jak mówi Biblia, żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie jednego człowieka wygładza drugi człowiek. Nie ma w tym nic złego. Ale porównywanie się, kiedy wchodzi na złą drogę, wiecie, do czego prowadzi? Do manipulowania ludźmi, do plotkowania i do psychicznego niszczenia innych. Na przykład, kiedy ktoś dostaje nowy samochód, no to przecież mnie trafi. I zaczynam rozmawiać o tej osobie negatywnie. Czasami nawet w ramach grupy naszych przyjaciół jest te 5 osób. Każdy myśli o tym, co wolałby mieć innego. Tworzą się takie dziwne sojusze. 4 wobec jednego, 2 wobec 3, 2 wobec 2, 1 neutralny. I tak się zmienia, i się zmienia, i zmienia. To jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli i pozwolili Bogu być Bogiem w życiu innych ludzi, ok? Jeżeli nie pozwolimy Bogu błogosławić innych, jeżeli nie pozwolimy Bogu błogosławić innych tak, jak On chce, jeżeli będziemy mieć z tym problem, jak Bóg błogosławił innych, to możemy przegapić błogosławieństwo, jakie On ma dla nas. Koniec negatywnego myślenia o tym, kiedy ktoś ma lepszy samochód ode mnie. Jeśli masz szybszy, koniec ze złym myśleniem o tej osobie. Bóg jest sprawiedliwy, kocha nas wszystkich tak samo. Ale pozwól mu być Bogiem dla innych. Nie przegap swojego błogosławieństwa. I bądź dawcą, bądź tym, który zachęca. Radujcie się z tymi, którzy się radują i płaczcie z tymi, którzy płaczą. I często się mówi, to jest generalnie prawda sprawdzona, że łatwiej jest się, wiadomo, smucić ze smutnymi, a trochę trudniej radować z radującymi, no bo chcielibyśmy być w miejscu, że to o nas mają się radować, z naszej radości. Ale musimy się nauczyć, skoro Biblia tak mówi, to po coś to mówi. Jeśli Biblia tak mówi, to po coś Duch Święty kogoś tam natknął i w liście do Rzymian umieścili ten niesforny fragment. Możesz go wykreślić, ale on dalej tam będzie. Możesz go nie stosować w życiu, ale on dalej tam będzie. Możesz się na niego obrazić, ale Bóg jest ciągle niezmiennym, stałym, tym samym Bogiem. Chciałbym na koniec się pomodlić, aby Bóg pomógł nam oderwać wzrok od innych i zatrzymać ten wzrok na Jezusie. Okej? Okay? Skoczymy bardzo prosto. Tu było dużo materiału, dużo takich trudnych rzeczy. Może czasami podanych na wesoło, ale to są trudne rzeczy. Okej. Porównywanie się, bla, bla, bla. Mam gorsze problemy w życiu. Mam gorsze wyzwania w życiu. Nie wątpię. Ja również. Ale dziś Duch Święty tak sobie wymyślił, że chce mówić na ten temat. I pozwól Mu podziałać w Twoim życiu. Daj Mu chwilę. Nie obrażaj się na Niego. Daj Mu chwilę. Jeśli chcesz, możesz powstać, zamknąć oczy i zatopić się chwilę w tej melodii, która jest grana. Jeśli chcesz odpowiedzieć pozytywnie na to słowo, to zachęcam Ciebie do tego. Jestem pierwszy, który już stoi. Możesz powstać, zamknąć oczy i pozwolić Duchowi Świętemu oderwać wzrok od innych, a skupić go na Chrystusie. Niech Jan będzie Janem, niech Piotr będzie Piotrem, niech mój sąsiad będzie dalej moim sąsiadem, niech mój brat i siostra będą sobą, ale my dziś, dobry Boże, chcemy pójść za Tobą, chcemy zaakceptować to, co Ty masz dla nas i pomóż nam przestać się porównywać, pomóż nam przestać tracić czas na te chore rzeczy. Pomóż nam rozprawić się z naszą zazdrością, pożądliwością i chciwością. Pomóż nam rozprawić się z tymi rzeczami, abyśmy zaczęli błogosławić, abyśmy zaczęli dobrze życzyć ludziom, abyśmy przestali się porównywać, abyśmy zaczęli rozumieć, że każdy ma swój ból, abyśmy zaczęli rozumieć to wszystko, o czym dziś mówiliśmy. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Bo to są tak trudne rzeczy i tak ciężko jest się zmienić na siłę, o własnych siłach. Potrzebujemy Twojego działania w naszych sercach. i chcemy, abyś Ty nam pokazał, co zmienić i dał nam siłę do tej zmiany. I dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który kocha nas tak samo. Dziękujemy Ci za to, gdzie żyjemy, jakie mamy obdarowanie. I dziękujemy Ci za to wszystko, co masz dla nas. I pozwól nam nie przegapić tego, co jeszcze masz dla nas. Pozwól nam nie przegapić tych wszystkich wspaniałych darów, tej pięknej, cennej przyszłości, którą masz dla nas. Dziękujemy Ci za to, że Twój psalm mówi, że oczy Twoje widziały moje czyny i w Twojej księdze zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Chcemy widzieć nasze życie w pełnej krasie, w pełni tego, jak Ty je zaplanowałeś dla nas. Prosimy Ciebie o to, Ojcze. I kiedy witałem dzisiaj Ciebie w tym miejscu, to mówiłem Tobie o tym, że będziesz miał szansę i okazję do tego, aby odnowić swoją relację z Bogiem albo zaprosić Chrystusa jako tego, który ma prowadzić Twoje życie. Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Pokonał na krzyżu śmierć. A śmierć to jest nic innego, grzech, który jest w naszym życiu. On nas prowadzi do śmierci. Chrystus pokonał śmierć, pokonał wolę grzeszenia w naszym życiu. Nie musisz dłużej grzeszyć. Nie musisz dłużej być zniewolony nałogami. Nie musisz dłużej być zniewolony plotkowaniem. Nie musisz być dłużej zniewolony jakimkolwiek innym złym myśleniem o sobie. Nie musisz być zniewolony niczym. On chce Ciebie uwolnić dzisiaj. On chce sprawić, abyś żył wiecznie w niebie. I jeśli chcesz tego, jeśli chcesz takiej pełnej przemiany w życiu i nigdy jeszcze nie modliłeś się taką szczerą modlitwą oddania życia Jezusowi, a chcesz dostać w zamian za to nagrodę. Już tutaj na ziemi, bo jest nim Boże Słowo, Biblia. Ale przede wszystkim tą nagrodą jest to, że to jest niesamowite, niezwykłe życie z Chrystusem. To zapraszam Ciebie do krótkiej modlitwy. Jako Kościół pomodlimy się razem z Tobą. Po prostu powtarzaj tych kilka zdań za mną. Drogi Jezu, ja jestem dzisiaj w tym miejscu. I chcę powiedzieć tak na Twoje wołanie, chodź za mną. Chcę być wolny od grzechu i wszelkiego zniewolenia w moim życiu. Od każdej złej myśli. Przepraszam, że do tej pory żyłem przeciwko Tobie. Że nie myślałem o Tobie na poważnie. Pomóż mi się zmieniać. Potrzebuję Twojej łaski, Twojej miłości. I chcę Twojego planu na moje życie. Bo sam już siebie mam dość. Przepraszam Ciebie za to, co było. Proszę Cię, wybacz. I wyznaję to, w co uwierzyłem w moim sercu. Że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. I niech On je prowadzi. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.